Drodzy słuchacze, drodzy Państwo, miło jest nam, że znaleźliście ponownie czas, aby uczestniczyć z nami w kolejnym programie poświęconym Pismu Świętemu z cyklu Wczoraj, Dziś i na wieki. Program poprowadzą Stanisław Sławiński, Zdzisław Czapla i Ireneusz Kołacz. Pragniemy kontynuować opowieść o dalszych losach proroka Jonasza. Jako czytamy. Jonasza, syna Amitaja, doszło słowo Pana tej treści. Wstań, idź do Niniwy, tego wielkiego miasta, i mów głośno przeciwko niej, gdyż jej nieprawość doszła do mnie. Jest to cytat z Księgi Jonasza, rozdział pierwszy, wersety od pierwszego do drugiego. Jonasz niestety nie wstaje i nie rusza w drogę, tak jak uczyniłby każdy inny prorok, lecz udaje się w zupełnie przeciwnym kierunku, na zachód zamiast na wschód do Tarszysz. Tarszysz to prastary port w Hiszpanii, późniejsza grecka kolonia. W Biblii nazwa ta oznacza koniec świata. Leżał gdzieś na wybrzeżu dzisiejszej Hiszpanii, około 2,5 tysiąca mil od Jafy. Patrząc na mapę, zauważymy, że Jonasz zamierza uciec jak najdalej, w stronę krańców ówczesnego świata. Udaje się do Jafy, portu najbliższego Jerozolimie, znajduje statek płynący do Tarszysz, płaci za podróż i wsiada. Chce oddalić się jak najdalej od Boga Jahwe. To pokazuje jedynie determinację proroka, by nie podjąć się tej misji. Niezrozumiałą determinację.
Kierują nim dwa powody. Czytamy. I modlił się do Pana, mówiąc: Ach, Panie, czy nie miałem to na myśli, gdy jeszcze byłem w mojej ojczyźnie? Dlatego pierwszym razem uciekałem do Tarszyszu. Wiedziałem bowiem, że Ty jesteś Bogiem łaskawym i miłosiernym, cierpliwym i pełnym łaski, który żałuje nieszczęścia. Jonasz, 4:2, to modlitwa, a raczej wyraz niezadowolenia proroka, który widzi nawrócenie Niniwy. Jonasz, na podstawie wcześniejszych doświadczeń i lekcji kapłańskich, dobrze znał charakter Boga i przewidział, jak zakończy się napominanie Niniwy. Ostatnią scenę, jaką pragnął ujrzeć, było nawrócenie znienawidzonej stolicy Asyrii, Niniwy, i okazanie przez Boga miłosierdzia. Łącząc te fakty, lepiej rozumiemy motywy postępowania Jonasza.
Bóg staje Jonaszowi na drodze w sposób bardzo ostry i zdecydowany. Prorok nie ma najmniejszej wątpliwości, iż potężna burza rzucająca statkiem to objaw boskiej ręki, która stanęła mu na drodze. Czytamy. Lecz Pan zesłał silny wiatr na morze i zerwała się potężna burza na morzu, tak iż zdawało się, że okrętowi grozi rozbicie. Księga Jonasza, 1. Dlatego, gdy inni bezskutecznie ratują statek, prorok zasnął twardym snem. On wie, że jedynym sposobem uciszenia jest pozbycie się jego ze statku. Podróż z Galilei do Jopy była długa, pośpieszna i męcząca. Do tego smutek i potrzeba stłumienia sumienia. Wszystko to przejawiło się w twardym śnie. Pamiętamy podobną sytuację w Ogrodzie Oliwnym, gdzie Jezus pozostawia trzech apostołów, a sam udaje się na modlitwę. Po powrocie zastaje apostołów śpiących właśnie z powodu smutku. Czytamy. A wstawszy od modlitwy, przyszedł do uczniów i zastał ich śpiących ze smutku. Ewangelia Łukasza, 22.
Czytamy dalej. Wtedy podszedł do niego kapitan okrętu i tak rzekł do niego. Dlaczego śpisz? Wstań, wołaj do swojego Boga. Może Bóg wspomni na nas i nie zginiemy. Księga Jonasza, rozdział 1, werset 6. A wówczas Jonasz odpowiedział im. Jestem Hebrajczykiem. Czczę Pana, Boga niebios, który stworzył morze i ląd. Wtedy ci mężowie bardzo się zlękli i dowiedziawszy się, że ucieka sprzed oblicza Pana, bo im to był powiedział, rzekli do niego. Dlaczego to uczyniłeś? Księga Jonasza, rozdział 1, wersety 9 i 10. Tak wówczas brzmiała odpowiedź załogi na dochodzenie. Nie stwierdza ona, że Jonasz był Żydem czy Izraelitą. Utożsamił się raczej jako Hebrajczyk. Tak bowiem nazywano wówczas Izraelitę. Nie było potrzeby dodatkowego wyjaśniania, kim jest Jonasz. Dla ludzi, którzy cokolwiek słyszeli o Bogu Hebrajczyków, samo oświadczenie Jonasza, że jego Bóg stworzył także morze, było wystarczającym powodem do jeszcze większego przerażenia.
Warto w skupieniu zastanowić się nad słowami modlitwy proroka. Jest to modlitwa jedna w swoim rodzaju, specyficzna. Daniel modlił się z dna jaskini, wśród lwów. Trzej młodzieńcy modlili się w ognistym piecu. Nasz Pan modlił się w nocy i ciszy ogrodu oliwnego. Król Hiskiasz poszedł do świątyni, aby prosić Pana o zbawienie Jerozolimy. Prorok Jonasz modlił się w warunkach, w jakich się znalazł. Z głębi morskiej, z wnętrza morskiego olbrzyma. Grozę tej sytuacji oddają dobrze słowa. Wrzucił mnie na głębię pośród morza i porwał mię wir. Wszystkie twoje bałwany i fale przeszły nade mną. Wody sięgały mi aż do gardła. Ogarnęło mnie topielisko. Sitowe wiło się około mojej głowy. Jonasz, 2:4-6. Zauważamy, iż Pan uwalnia Jonasza z tego więzienia właśnie na wskutek tej modlitwy. Był to moment przejściowy w życiu proroka. Godzina albo dwie więcej spędzone w tym więzieniu bez krat skończyłyby się zapewne tragicznie dla proroka.
Co przekonało Pana o szczerości słów Jonasza? Zapewne słowa. Wzywałem Pana w mojej niedoli i odpowiedział mi z głębi krainy umarłych. Wołałem o pomoc i wysłuchał mojego głosu. Księga Jonasza, 2. Dodajmy, iż modlitwa Jonasza wykazuje duże podobieństwo do psalmów. Wiele zwrotów tej modlitwy przypomina nam słowa psalmisty Dawida. Dowodzi to faktu, że psalmy pisane 200 lat wcześniej od czasów Jonasza były dostępne dla starożytnego Izraela. Chociażby czytamy: do Pana wołałem swojej niedoli i wysłuchał mnie. To cytat psalmu 120, werset 1. Po tym doświadczeniu Jonasz nie odważył się uciec przed Panem powtórnie. Pan darował mu życie. Czuł zobowiązanie do Pana. Zrozumiał to, co znaczy być pańskim prorokiem.
Czy to oznacza, iż Jonasz zmienił swój sposób myślenia w stosunku do pogańskich mieszkańców Niniwy? To była dla niego wówczas długa podróż, którą musiał odbyć. Około 900 mil. Zapewne dołączył do karawan kupców i podróżował z nimi dla towarzystwa i ochrony poprzez szlak handlowy, który od niepamiętnych czasów biegł z Egiptu do Azji. Czy wówczas zastanawiał się, idąc, że podąża śladami swojego przodka Jakuba, który tą samą drogą udał się w poszukiwaniu żony? Czy myślał o Eliezerze, zarządcy Abrahama, który przyszedł tą drogą, by sprowadzić narzeczoną Izaaka? Serce Jonasza zapewne musiało bić szybciej, gdy przypomniał sobie wzruszające wydarzenia, których świadkami były te piękne góry.
Jonasz wbrew swojej woli idzie w końcu do Niniwy i oznajmia tam, że po 40 dniach Niniwa zostanie zburzona. Niniwa uchodziła za ówczesne centrum świata, stąd wyznaczano namiestników, którzy zarządzali prowincjami potężnego państwa rozciągającego się od pustyń Persji i Arabii na wschodzie po zielone wybrzeże Morza Śródziemnego na zachodzie, od granic Etopii na południu aż po Morze Czarne na północy. Geograficznie Niniwa leżała na terenach dzisiejszego Iraku, na północ od Bagdadu, wzdłuż rzeki Tygrys, gdzie znajduje się Mosul. Największe miasto północnego Iraku. Miasto położone jest na zachodnim brzegu Tygrysu, natomiast ruiny Niniwy znajdują się po stronie wschodniej. Współcześni uważali Niniwę za miasto nieporównywalne z żadnym innym znanym im w Azji Zachodniej. Dla porównania, Samaria, stolica królewska izraelskiego, zajmowała według archeologów około 7,5 hektara, a żadne inne miasto Palestyny nie przekraczało 7 hektarów, z wyjątkiem Jerozolimy, która prawdopodobnie obejmowała około 34 hektary. Niniwa zaś z obszarem około 800 hektarów musiała wyglądać niezwykle potężnie.
Zauważmy sposób boskiego postępowania. Jonasz rozpoczął wędrówkę do miasta, odbywając drogę jednego dnia i wołał: jeszcze 40 dni pozostaje do zburzenia Niniwy. Księga Jonasza, 3 rozdział. Pan dał Niniwie co najmniej 40 dni na poprawę, całe pełne 40 dni. 40 dni to długi czas, aby sprawiedliwy Bóg opóźnił sąd, ale jest to tylko krótki okres, by niespokojny lud mógł żałować i zreformować się. Pamiętajmy, że Bóg czekał 10 wieków, zanim wody potopu zniszczyły ówczesną cywilizację. I oto dzieje się rzecz niesłychana. Jonasz zamierzał prorokować i napominać przez 3 dni. Ale miasto odmieniło się w ciągu jednego dnia. Najpierw przemiana nastąpiła u zwykłych obywateli, wielkich i małych. Dowodem były włosienne wory i post. Tym bardziej jest to znamienne, jeśli weźmiemy pod uwagę, że naród ten przez pokolenia był wychowywany w brutalnej sile, grabieżach i morderstwach i wszelkiego rodzaju okrucieństwach. A teraz pokutuje za wszystkie swoje czyny na kazanie jednego niepozornego człowieka. To najbardziej niezwykły wynik.
Alarm rozprzestrzenił się z ulic do pałacu. Nawet wielki król odczuł to napomnienie. Jego reakcja zaskakuje nas. A gdy wieść o tym doszła do króla Niniwy, wstał ze swojego tronu, zdjął swój płaszcz i oblógł się we włosiennicę i usiadł w popiele. Na polecenie króla i jego dostojników ogłoszono taki rozkaz: ludzie i zwierzęta, bydło i owce, niech nic nie jedzą, niech się nie pasą i niech nie piją wody, niech włożą w włosiennicę zarówno ludzie, jak i bydło i niech żarliwie wołają do Boga, niech każdy zawróci ze swojej złej drogi i od bezprawia własnoręcznie popełnionego. Księga Jonasza, rozdział 3, wersety od 6 do 8. Ta reakcja mieszkańców Niniwy jest jakże odmienna od postępowania synów Izraela. Przecież posyłani prorocy byli lekceważeni i znieważani. Izrael nie umiał uwierzyć, nie chcieli się nawrócić. Dopiero babilońska niewola wymusiła na tym narodzie pokutę i poddanie. A jakże inaczej postępuje pogański król Niniwy?
Na podstawie tych faktów trudno oczekiwać innej reakcji od miłosiernego Boga Izraela. Gdy Bóg zobaczył ich, że zawrócili ze swojej złej drogi, ulitował się nad nieszczęściem, które zamierzał na nich zesłać i nie uczynił tego. Po upływie 40 dni wszyscy byli zapewne przekonani, że Bóg przychylił się do ich pokuty. Król i dostojnicy, ludzie mali i wielcy, a nawet bydło, które bezrozumnie ryczało. Jedynie Jonasz, widząc nadal żywe miasto, pragnął śmierci. Trudy jego 900-kilometrowej pieszej wędrówki oraz wysiłek głoszenia napomnień wśród zgiełku i upału przyniosły skutek odwrotny od jego oczekiwań. Wyszedł z miasta i schronił się przed upałem pod szałasem. Jako Izraelita z Galilei wolałby zapewne widzieć w oddali zburzone mury albo znaki zarazy, w zależności od tego, jakiego rodzaju nieszczęście Bóg miałby użyć.
Czytamy. A gdy wzeszło słońce, zesłał Bóg suchy wiatr wschodni i słońce prażyło głowę Jonasza, także omdlewał i życzył sobie śmierci, mówiąc: lepiej mi umrzeć niż żyć. Wtedy rzekł Bóg do Jonasza: czy to słuszne tak się gniewać z powodu krzewu rycynowego? A ten odpowiedział: słusznie jestem zagniewany i to na śmierć. A Pan rzekł: ty żałujesz krzewu rycynowego, koło którego nie pracowałeś i którego nie wyhodowałeś? Wyrósł on w ciągu jednej nocy i w ciągu jednej nocy zginął. A ja nie miałbym żałować Niniwy, tego wielkiego miasta, w którym żyje więcej niż 120 tysięcy ludzi, którzy nie umieją rozróżnić między tym, co prawe, a tym, co lewe, a nadto wiele bydła. Księga Jonasza, 4 rozdział.
Czy proroctwo Jonasza o zniszczeniu Niniwy nigdy się nie wypełniło? Prorok Nachum, który prorokuje ponownie zagładę Niniwy, został posłany około 100 lat po powyższych wydarzeniach, czyli około 6,5 wieku przed naszą erą. Czyli zabrało następne 2 lub 3 pokolenia, zanim mieszkańcy Niniwy wrócili do swych poprzednich praktyk. Tym razem Nachum przekazał już nie nawoływanie do pokuty, ale wizję zniszczenia, popłochu i pustkowia. Nie ma lekarstwa na twoje zranienie. Nieuleczalna jest twoja rana. Ktokolwiek słyszy wieść o tobie, klaszcze w dłonie nad tobą, bo kogoż nie dotykało ustawicznie twoje okrucieństwo. Cytat z Księgi Nachuma, rozdział 3, werset 19. Jest to proroctwo o totalnym zniszczeniu. Jeśli nie ma lekarstwa, a rana jest nieuleczalna, wynikiem tego jest tylko śmierć. Drodzy słuchacze, mamy nadzieję, że te barwne przeżycia Jonasza pobudziły Państwa i pozostawią w umysłach lekcje dotyczące posłuszeństwa dla Pana Boga i jednocześnie Jego wielkiego miłosierdzia. Pożegnamy się z Wami do 4. soboty przyszłego miesiąca. Dobranoc Państwu.
Wczoraj, dzisiaj i na wieki Jezus jest ten sam. Świat się zmienia, góry, rzeki, tylko nie mój Pan. Chwała Jemu, cześć. Chwała Jemu, cześć. Świat się zmienia, góry, rzeki, tylko nie mój Pan. Czas przemija, płyną wieki, Jezus wiecznie trwa. Świat się zmienia, góry, rzeki, tylko nie mój Pan. Chwała Jemu, cześć, chwała Jemu, cześć. Świat się zmienia, góry, rzeki, tylko nie mój Pan. Jemu wszechświat jest poddany, On wszechświata Pan. Wszystko chwałę Jego głosi, wielki każdy stan. Chwała Jemu, cześć, chwała Jemu, cześć. Świat się zmienia, góry, rzeki, tylko nie mój Pan. On nas stworzył i odkupił, On ukochał nas. Z nami szczęściem zbył.